Rozmowa dnia.
Gościem rozmowy dnia jest Marzena Abamanowska, nowy dyrektor Łódzkiego Muzeum Kinematografii. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Słyszałam, że pierwsze już decyzje za panią, że do planu wystaw dopisała pani ekspozycję poświęconą Idzie w reżyserii Pawła Pawlikowskiego.
To prawda? To prawda. To znaczy, ja myślałam o tej wystawie już wcześniej, właściwie w czasie, kiedy pisałam program, zgłaszając się na konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Kinematografii w Łodzi, bo już wtedy, czyli w maju 2014 roku, kiedy pisałam ten program, wydawało mi się, że film ma tyle nagród i tyle międzynarodowych sukcesów, że warto nie czekać, żeby zrobić wystawę kiedyś po 5 czy 10 latach od tego sukcesu, tylko zająć się tym na bieżąco. A od maja do stycznia 2015 roku tych nagród przybyło i właściwie dzisiaj możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że żaden polski film nie dostał takiej liczby nagród, wśród nich tylu liczących się nagród filmowych.
Przebywa chyba w tempie geometrycznym, powiedziałabym.
Niektórzy są tym nawet już znudzeni, ale tak mówiąc poważnie, to trzeba wziąć pod uwagę nie tylko skalę i rozmiar sukcesu, ale też to, że Muzeum Kinematografii mieści się w Łodzi, a film Ida ma bardzo wiele łódzkich wątków. To znaczy, począwszy od producenta, czyli Opus Filmu, to jest łódzka firma, której właścicielem jest absolwent szkoły filmowej w Łodzi, pan Piotr Dzięcioł. Autorami zdjęć do tego filmu są dwaj absolwenci szkoły filmowej, Ryszard Lęczewski i Łukasz Żal. Film miał łódzkie plenery. Montażysta to Jarosław Kamiński, szef katedry montażu, który za montaż filmu dostał już Nagrodę Polskiej Akademii Filmowej Orły. Oprócz łódzkich plenerów jest też wkład niewielki finansowy, ale jednak wkład Łódź Film Commission.
Także no, zdąży pani przed Oscarami?
Zdążę przed Oscarami, ponieważ pierwszego dnia, kiedy poszłam do nowej pracy w Muzeum Kinematografii, spotkałam się z dwojgiem wybitnych kuratorów wystaw z muzeum, czyli z panią Krystyną Zamysłowską i panem Piotrem Kuleszą. Oni mają naprawdę na koncie wiele liczących się wystaw. I ten pomysł spotkał się z entuzjazmem z ich strony, także już byliśmy na kilku spotkaniach. Poza tym, no ja nie ukrywam, że ja też rozmawiałam o tej wystawie z osobami, które mogą pomóc w jej organizacji już wcześniej, zanim poszłam do nowej pracy. Także i Opus obiecał pożyczyć fragmenty scenografii, różne plakaty, które sprowadza z różnych krajów, gdzie film ma dystrybucję. I obydwaj operatorzy zgodzili się nam pożyczyć swoje nagrody i różne notatki fotograficzne i nie tylko z pracy nad tym filmem.
Czyli rozumiem, że kilka eksponatów już pani wymieniła, a co jeszcze się znajdzie na wystawie?
Nie tylko mogę je wymienić, ale właściwie niektóre już nawet mamy, bo wczoraj udało nam się przywieźć z Opus filmu figurę Chrystusa, która w Idzie gra. Chcę, żeby ta wystawa była też możliwie nowoczesna. Oczywiście w ciągu miesiąca pracy nie da się zrobić jakiejś rewolucji. Zresztą mnie też nie o rewolucję chodzi, tylko o ewolucyjny rozwój muzeum. Ale postaramy się też pokazać filmy, wywiady, które są nagrane, które są też radiowe, także będzie można coś obejrzeć, będzie można czegoś posłuchać. No mam nadzieję, że to będzie interesująca ekspozycja.
I może jeszcze tak zapytam, to będzie już wystawa, którą bez kapci będzie można oglądać?
Znaczy te kapcie się oczywiście wloką, ale ja myślę, że może żeby to raz na zawsze uciąć, to może powiedzmy tak, że jeżeli się coś cytuje, co i pani wie jako dziennikarka radiowa i ja jako była dziennikarka prasowa, to należy cytować
ale
dokładnie.
Ale ja nie cytowałam.
Ja wiem, ale to się troszeczkę wlecze i trochę jest już właściwie humorystyczne. Mnie chodziło o to, że Muzeum Kinematografii powinno być maksymalnie nowoczesne i jak najmniej kojarzyć się z atmosferą gablotek i kapci. Kapcie z muzeów polskich zniknęły mniej więcej w połowie lat 90. Jak pamiętamy, że na przykład w Muzeum Sztuki w Pałacu Herbsta jakieś 20 lat temu były wymagane. Natomiast, żeby też postawić kropkę nad i, uważam, że pewne rzeczy w Muzeum Kinematografii są trochę za bardzo w stylu retro i w Muzeum Kinematografii, czyli sztuki niezwykle szybko się rozwijającej, na takie retro, w złym rozumieniu tego słowa, nie ma miejsca.
To o tej pierwszej decyzji porozmawiałyśmy. Jakie ma pani może najpierw te najbliższe plany, a potem o długofalowych projektach?
No to, co jest najważniejsze w tej chwili, to są rozmowy z pracownikami, żeby się dobrze zorientować w tym, co poszczególne osoby robią, co chciałyby robić i co mogłyby robić.
To atmosferę może dopytam, bo ona nie była może najlepsza w ten sposób.
Myślę, że była trudna, bo trzeba wziąć pod uwagę fakt, że konkurs na dyrektora tego muzeum został rozstrzygnięty w lipcu, czyli to oznacza, że ostatnie pół roku 2014 roku było takim pewnie trudnym dla wszystkich okresem przejściowym, ponieważ dotychczasowy pan dyrektor przygotowywał się do przejścia na emeryturę. Pracownicy wiedzieli, że kadencja tego dyrektora już dobiega końca, że przyjdzie jakaś nowa osoba, której nie znają. Także myślę, że dla wszystkich stron no, był to niełatwy czas. Ale muszę powiedzieć, że ja jestem...
Jak się pani odnalazła
teraz? Ja jestem w bardzo miły sposób zaskoczona przyjęciem. Wiele osób naprawdę rozmawia i też jakoś ma swoje propozycje. Pomysł przyjęcia właśnie do realizacji tego projektu związanego z filmem Ida też mnie zaskoczył. Pani Krystyna Zamysłowska powiedziała, że też o tym myślała. Także to jest przyjemniej robić coś, na co wszyscy mamy ochotę, niż tylko powiedzmy wykonywać jakieś czyjeś pomysły.
To wróćmy do tych najbliższych planów kolejnych.
No na razie muszę po prostu dobrze poznać muzeum od środka, bo nie miałam do tej pory okazji. To oznacza długie rozmowy z pracownikami, żeby właśnie poznać to, co oni robią i co może chcieliby robić. Wyłania się z tego pewien obraz. Widzę na przykład, że niektórymi polami zajmuje się na przykład kilka osób, a to oznacza, że nie do końca jest jedna osoba odpowiedzialna za jakiś fragment, na przykład za promocję. Jak pani doskonale
czyli
wie.
Czyli jakiejś reorganizacji pracy pani
no ja
mówi.
Myślę, że to po prostu można pewne rzeczy nazwać i zdefiniować i przypisać do konkretnych osób, żeby było wiadomo, kto za co odpowiada. Bo wydaje mi się, że takie funkcjonowanie placówki, gdzie osoba przygotowująca wystawę jest odpowiedzialna i za napisanie projektu, i za pozyskanie środków dla tego projektu i za przygotowanie merytoryczne wystawy, za jej poprowadzenie, później, nie wiem, spakowanie i wysłanie do innych miejsc ekspozycji, rozliczenie tej wystawy i jeszcze na koniec ma pamiętać o na przykład zaproszeniu mediów na tę wystawę, to nie wydaje mi się właściwym rozwiązaniem.
Kilka miesięcy temu mówiła pani o takich swoich planach. Ja bym w skrócie określiła je w ten sposób. Mówiła pani, że planuje współpracę, a potem już wypisałabym bardzo, bardzo długą listę instytucji. W zasadzie chyba nie ma co ich wymieniać. Tak ich było dużo. Ale o konkretnych projektach wtedy jeszcze nie chciała pani mówić. To mam nadzieję, że teraz
najszybciej
już czas.
Najszybciej myślę, że da się sprecyzować współpracę z tymi instytucjami, które zajmują się filmami, które są blisko, czyli znajdują się również w Łodzi. W dalszej kolejności myślę o instytucjach polskich, a jeszcze w dalszej o zagranicznych. Zaczynając od końca. Instytucje zagraniczne, czyli Muzea Kina w Europie, będą nam potrzebne i będą dla nas dobrym wzorem przy planowaniu zmiany ekspozycji stałej. I to oczywiście nie jest zadanie na rok 2015, myślę, że nawet nie na 2016, bo to trzeba napisać dobre projekty i pozyskać również dobre pieniądze, bo to nie ze środków z budżetu miasta da się zrobić zmianę ekspozycji. A te instytucje w Europie, mam na myśli muzea we Frankfurcie, w Londynie, w Turynie, w Brukseli, w Berlinie, te instytucje mogą być dla nas po prostu doskonałym wzorem, jak dzisiaj opowiada się historię kina. Zdaję sobie sprawę, że te placówki to są instytucje i większe rozmiarowo, znajdujące się w obszerniejszych budynkach i dysponujące większymi pieniędzmi, ale pewne rozwiązania i pewne pomysły myślę, że można zaczerpnąć.
Ja rozumiem, ale mówiła pani już wtedy, że te projekty ma pani gotowe w głowie, tylko trzeba je jeszcze ubrać w odpowiednie słowa.
Ja sobie doskonale mogę wyobrazić, jak powinna
papier.
Wyglądać multimedialna wystawa pokazująca historię kinematografii w Muzeum Kinematografii. Dzisiaj, w pierwszym dniu objęcia nowej pracy, poszłam zobaczyć ekspozycję i właściwie byłam świadkiem dosyć zabawnej sytuacji, mianowicie pani w średnim wieku z niedużym dzieckiem zwiedzała wystawę i po pierwsze była zupełnie zdezorientowana, a gdzie tu jest wyjście. Po drugie nie za bardzo rozumiała, jak z sali, w której mogła coś przeczytać na temat filmu, nagle znalazła się w sali, w której są jakieś zabytkowe meble. Tak nie może być. Wystawa musi mieć swoją logikę. Może niekoniecznie musi być w prosty sposób chronologiczna. Ale osoba, która przychodzi do muzeum, powinna wychodząc po godzinie czy dwóch, czy po półtorej godziny, czy po 45 minutach, powinna wyjść z jakąś wiedzą, która się układa w jakąś logiczną całość, a nie tak troszkę błądzić i nie rozumieć, dlaczego w jednej sali są gabloty z bohaterami animacji dla dzieci, a w drugiej są tablice informujące o pionierach kina. To musi być jakaś interesująca opowieść dla odbiorcy.
Czyli wielkie zmiany w Muzeum Kinematografii, a jeżeli chodzi o funkcję edukacyjną muzeum i nazwałabym to też taką funkcją kulturotwórczą, bo też
wczoraj rozmawiałam z panią, która jest kierownikiem działu edukacji w muzeum i z tego, co widzę, jak do tej pory działalność edukacyjna ogranicza się po prostu do oprowadzania po ekspozycji, czy to mniejszych grup, czy jakichś grup zorganizowanych, czy uczniów, i do lekcji muzealnych. No to jest nawet chyba nie minimum, bo tutaj nie ma w planie i nie w tym, którym zastałam planie na 2015 rok przygotowanym przez mojego poprzednika, nie ma też w przeszłości przykładów jakichś interesujących akcji, jakichś cyklicznych warsztatów. Nie zauważyłam też w przeszłości muzeum akcji prowadzonych poza budynkiem muzeum, a to też nie wydaje się jakoś bardzo skomplikowane i wymagające nie wiadomo jakich nakładów, czy jakiegoś bardzo długiego czasu przygotowania. Mam tutaj na myśli na przykład ścieżki prowadzące łodzianina, czy też turystę po na przykład śladach filmowych, czy adresach filmowych Andrzeja Wajdy, czy Jana Jakuba Kurskiego, czy Władysława Pasikowskiego. To mam nadzieję, że zrobimy w tym roku. Mówiąc ścieżki, mam na myśli rozmaite rozwiązania, bo najprostsza rzecz jest po prostu zorganizować spacer dla chętnych i pokazać im te adresy.
No to jednak jakiś konkret udało się od
Ale to oczywiście
uzyskać.
Jest jakby taka rzecz najłatwiejsza i podstawowa. Bardziej myślałabym o albo jakichś aplikacjach na urządzenia mobilne, tak, żeby można było chodzić po Łodzi i po prostu sobie samemu w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu włączyć opowieść, że tutaj właśnie był kręcony taki film, a tutaj mieszkał reżyser podczas realizacji innego
tytułu. I tym może się zająć właśnie Muzeum Kinematografii?
Oczywiście, że tak. I myślę też, że są tam takie osoby, które chętnie się tym zajmą, ponieważ jest tam grono młodych pracowników, absolwentów filmoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim, którzy też mam nadzieję, że zgłoszą swoje pomysły. Ja bardzo chętnie, niekoniecznie to musi być tak, że jakby tylko moje scenariusze są realizowane. Na pierwszym spotkaniu z pracownikami powiedziałam, że dla mnie podstawą sukcesu jest zawsze współpraca i w związku z tym nie chciałabym wygłaszać jakichś monologów do pracowników, tylko jakby deklaruję otwartą taką postawę i zapraszam do dialogu.
Dla porządku jeszcze dopytam, kiedy planowane jest otwarcie wystawy, o której rozmawiałyśmy na początku?
Nie umiem powiedzieć jeszcze jakiego konkretnie dnia, natomiast może przywołajmy takie daty. 15 stycznia zostaną ogłoszone nominacje do Oscara, a 22 lutego Oscary będą wręczane. My musimy otworzyć tę wystawę między.
Marzena Bomanowska, dyrektor Łódzkiego Muzeum Kinematografii. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.